przyjdź, Duchu Święty, tak prosimy Cię o to i oświecaj nasze umysły i serca. Chcemy, Panie, poznawać Twoje objawienie, naszą wiarę. Chcemy, aby nasze serca i umysły były poruszone, pociągnięte ku Tobie, Panie. Duchu Święty, prowadź nas. Amen. Drodzy Państwo, dzisiaj temat objawienie Boże. Objawienie Boże. Jesteśmy w części pierwszej katechizmu, wyznanie wiary, rozważyliśmy temat, że człowiek jest zdolny przyjąć Boga. Człowiek ma tę naturalną otwartość na poznanie i na przyjęcie Boga. To już rozważyliśmy z tej części pierwszej. I dzisiaj druga strona medalu, że tak powiem, rozdział drugi, który mówi, że Bóg wychodzi, to Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, temu, który jest zdolny go przyjąć. To ta część pierwsza. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. I dzisiaj rozważymy, drodzy Państwo, z tego tematu szerokiego, mówiącego o Bogu wychodzącym ku człowiekowi, rozważymy temat objawienie Boże. To jest artykuł pierwszy. Objawienie Boże, on się rozpoczyna w punkcie 50 katechizmu. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. I mówi katechizm, że już za pomocą rozumu, naturalnego rozumu, człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie jego dzieł. O tym był ta część pierwsza, rozdział pierwszy tego właśnie rozdziału, który rozważamy w katechizmie. I poprzez stworzenia, o tym też mówi Słowo Boże, Księga Mądrości, list do Rzymian, już tutaj jest to możliwe, że Bóg istnieje. I możemy też poznać pewne też cechy Boga. Różni filozofowie pogańscy, greccy mówili o Bogu rzeczy zadziwiająco trafne. Oni, którzy nie mieli tego nadprzyrodzonego światła wiary, ale na drodze rozumowej szukali prawdy. I tutaj byli uczciwi w poznawaniu, w wyciąganiu konsekwencji i mówili rzeczy zadziwiająco trafne, celne, adekwatne, właściwe o Panu Bogu. A więc już rozum naturalny może nam w tym bardzo pomóc. Istnieje jednak również inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach. Jest to porządek objawienia Bożego. Porządek, powiedzmy sobie, nie nadprzyrodzony, tak możemy to powiedzieć, nadprzyrodzony, porządek objawienia Bożego. Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Mówi katechizm właśnie to tym sformułowaniem. Całkowicie wolne postanowienie. Bóg chce się objawiać człowiekowi. Chce, ważne słowo, chce. Nie musi, ale chce. Nie musiałby, ale właśnie chce. I to jest ważne. Samo słowo objawienie. Coś się odsłania człowiekowi. Samym rozumem możemy o Bogu powiedzieć, że jest. Możemy pewne cechy Boga też nazwać. Ale to będzie zawsze objawienie jakoś ograniczone. I Bóg jakby tę zasłonę rozsuwa, rozdziera tę zasłonę. Mówimy o czymś tak zupełnie odmiennym od naszego doświadczenia ludzkiego, od naszych realiów ludzkich, że to zawsze byłoby, gdyby tylko na poziomie rozumu pozostać, zawsze byłoby to poznanie bardzo ograniczone, choć możliwe. Dlatego Bóg chce wyjść, bo chce, żebyśmy Go poznali naprawdę w pełni do końca. Chce. Objawia się człowiekowi, mało tego, że się objawia. Udziela się człowiekowi, to znaczy daje się człowiekowi, choć nie musiałby tego robić. Czyni to, objawiając swoją tajemnicę. Objawia swoją tajemnicę, tajemnica Boga. Dla nas coś niepojętego, jaki jest Pan Bóg. To jest inny wymiar, inne rzeczywistości. Tajemnica. On to objawia, odkrywa, odsłania, objawiając swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Bóg objawia swoją odwiecznie przygotowaną życzliwość. Taki jest Bóg od początku. I teraz nam to stopniowo, zaraz sobie o tym powiemy, objawia. Objawia w pełni swój zamysł. Kiedy? Jak? posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To jest pełnia. Do tego objawienie dochodzi, ma dojść, doszło. Ale to był proces. To był proces, to były etapy. To była ta Boża pedagogia, wychowując dzieci. Wiemy, że nie wszystko dziecku możemy od razu powiedzieć, nie dlatego, że nie chcemy, ale dziecko nie zrozumie. No tak jest. Jest czas na pewne rzeczy, właściwy czas. I mądry wychowawca wie, ile i kiedy może powiedzieć swojemu wychowankowi podopiecznemu. I Bóg jest takim mądrym wychowawcą. Etapy w tym objawianiu się, bo to jest tak odmienna rzeczywistość dla człowieka. I mówi katechizm tak, spodobało się Bogu, drodzy, piękne sformułowanie, w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami boskiej natury. Bardzo gęste jest to sformułowanie katechizmowe. To jest też cytat Konstytucji Soboru Watykańskiego II o Słowie Bożym. Objawia Bóg samego siebie, bo się mu tak spodobało. To jest jego upodobanie. On to robi z przyjemnością, z radością, chętnie. I ukazuje tajemnicę swojej woli. Jakiej woli? Czego Bóg pragnie? Żebyśmy mieli do Niego przystęp. On tego chce. Bóg, który się właśnie nie izoluje, nie jest zazdrosny. To jest Bóg, który jest, mówimy, Bogiem z nami, Emmanuelem. To jest tajemnica Jego woli. Żeby ludzie mieli dostęp do Ojca w Duchu Świętym przez Chrystusa. To jest Jego wola, to jest Boży zamysł od wieków obecny, który Bóg ma. Taki jest Bóg, jest Emmanuelem, Bogiem z nami. On tego chce. Dalej, po co się Bóg objawia? Po co się Bóg objawia? Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną, pragnie udzielać swojego boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny. Bóg stworzył ludzi w sposób wolny, też nas nie musiał stworzyć. Stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu, po to się objawia, uczynić ich przybranymi synami. Uczynić nas przybranymi swoimi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dodawania Mu odpowiedzi, to po pierwsze, i do poznawania Go i miłowania Go ponad to wszystko, do czego nie byliby zdolni sami z siebie. A więc nie Bóg chce nas uczynić zdolnymi, żebyśmy Mu odpowiedzieli na Jego miłość, żebyśmy Go poznali i kochali ponad to, co byśmy sami z siebie tylko mogli uczynić. A On chce, żebyśmy coś więcej osiągnęli niż to, co byśmy mogli uczynić sami z siebie. A więc Bóg chce, żebyśmy Go poznali. Po to nas stwarza, żebyśmy byli z Nim. To jest cel naszego powołania nas do istnienia przez Boga. Dalej, w jaki sposób się Bóg objawia? Boski zamysł objawienia spełnia się równocześnie przez czyny i słowa. Czyny i słowa. Wewnętrznie z sobą połączone oraz wyjaśniające się wzajemnie. Tak mówi katechizm. A więc to jest spójne w Bożym objawieniu. Jedno wyjaśnia drugie, jedno podprowadza pod drugie, jedno potrzebuje drugiego i czyny i słowa. Plan ten jest związany ze szczególną pedagogią Bożą. Bóg stopniowo, właśnie ta pedagogia, Bóg stopniowo udziela się człowiekowi, przygotowuje go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego objawienia, którego przedmiotem, czyli tym, o kogo, o co chodzi, sednem, jest on sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego i kulminacyjnego w osobie i posłaniu Słowa wcielonego Jezusa Chrystusa. To jest kulminacja. A więc stopniowość, etapowość, Boża pedagogia. To jest ten sposób, w jaki Bóg się nam objawia. nie od razu wszystko. I kiedy czytamy Pismo Święte, Stary Testament, nieraz dziwimy się, dlaczego Pan Bóg tak mówi, tak się zachowuje. Wybaczcie sformułowanie, Pan Bóg się tak się zachowuje, tak? Nieraz ktoś nieraz się, no powiem nawet wręcz się gorszy Panem Bogiem. Także jak to tak można tutaj? Pan Bóg wchodzi w poziom swojego rozmówcy, żeby on go zrozumiał. Nie można przyjść, nie wiem, do przedszkola powiedzieć, dzieci, czy ja jestem niekomunikatywny? Bo dzieci nie znają takiego słowa. Tylko trzeba usiąść na podłodze i z nimi rozmawiać ich językiem, na ich poziomie. I Pan Bóg coś takiego robi w dziejach zbawienia. Stary Testament jest wejściem w mentalność tamtych czasów, tamtego ludu, który potem stopniowo, jako mądry wychowawca, stopniowo podprowadza ze zwyczajów gdzieś też w jakimś mierze wspólnych z tymi pogańskimi i potem czyni z narodu wybranego lud, który jest coraz bardziej odmienny od swoich sąsiadów, aż do przygotowania go do przyjęcia pełni w Chrystusie. I katechizm cytuje świętego Ireneusza, mówiąc o tej stopniowości, o tej Bożej pedagogii, który pisze tak, święty Ireneusz z Lyonu, mówi o tej pedagogii Bożej, posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka. I mówi tak. Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się synem człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku zgodnie z upodobaniem Ojca. Przyzwyczajanie się do siebie Boga i człowieka. To są tak odmienne rzeczywistości, że trzeba się przyzwyczaić, że trzeba na to trochę czasu. I mówi katechizm o etapach objawienia. Od początku Bóg pozwala się poznać. Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Już przez stworzenie świata Bóg pokazuje bardzo wiele o sobie. Księga Rodzaju, opis stworzenia świata, że świat jest dobry, że świat jest chciany, że świat jest, nie jest Bogiem, jest stworzeniem. Już tutaj możemy bardzo wiele powiedzieć o Bogu, o naszej relacji wobec Niego na podstawie opisu stworzenia świata. To jest takie jakby punkt odniesienia w mówieniu, w myśleniu o Bogu, o człowieku. Księga Rodzaju. Kim jest Bóg, kim jest człowiek? I tu już Bóg pokazuje siebie, jaki On jest. Zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku. Zamierzając, już zobaczcie, mówimy o stworzeniu świata, ale już wtedy zamierzając otworzyć drogę do zbawienia wiecznego. Już w Bożym planie była ta myśl, zbawienie wieczne. Dlatego objawia siebie pierwszym rodzicom od początku. Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. Ta zażyłość, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, zażyła relacja między ludźmi a Bogiem. Że Bóg spacerował po ogrodzie rajskim. Rozmawiał z nimi, jak się rozmawia z przyjacielem. Pamiętamy, jak po grzechu się ukryli i Bóg chodzi i szuka: Adamie, gdzie jesteś? Bóg szuka swojego przyjaciela. Adamie, gdzie jesteś? Zgubiłeś mi się, człowieku. A więc ta zażyłość. Objawienie to, poprzez stworzenie, poprzez to budowanie relacji z człowiekiem, nie zostało przerwane przez grzech pierwszych naszych rodziców. Rzeczywiście Bóg po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia. Od razu, drodzy, była obietnica odkupienia. Nazywamy to protoewangelia. Już pierwsza, taka pierwotna dobra nowina, że będzie niewiasta, której potomstwo pokona zło, grzech, które wybawi człowieka od grzechu. Już tam wtedy, zaraz po grzechu to było. Bóg miał swój plan i go wiernie realizował. Bóg, a więc tego planu nie porzuca. Bóg bez przerwy troszczy się o rodzaj ludzki, aby wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać Żywot wieczny. O tym mówi też w Eucharystii modlimy się. Czwarta modlitwa eucharystyczna mówi tak. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi. I drodzy, można powiedzieć, że tak to paradoksalnie zabrzmi, że nawet grzech sprawił, że Bóg objawia się jeszcze bardziej. Bo po grzechu Bóg się objawia jako wierny, jako miłosierny, a więc nawet ludzki grzech pokazuje nam kolejne aspekty, cechy Boga. Jaki jest Pan Bóg? Nawet grzech nie przerywa tego objawiania się Bożego. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej Boga, nie wiem, nie chcę mówić prowokuje, ale tak mi się to słowo nasuwa na język, żeby nam się jeszcze pokazać z takiej perspektywy. Od początku Bóg pozwala się poznawać i jest w tym konsekwentny, wierny, pomimo ludzkich grzechów. Etapem ważnym tego objawiania się Boga było przymierze z Noem. To jest pierwsze przymierze opisane w Piśmie Świętym z Noem. Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia ludzkości, ratując jej poszczególne części. Bóg ratuje człowieka z potopu grzechu. My myślimy, kiedy słyszymy potop, o tej wodzie, tak jest to opisane w Księdze Rodzaju, ale też i zobaczcie, drodzy Państwo, kiedy się kończy ten opis, Bóg mówi, że już nie będą żadne wody potopu, już nie zniszczą człowieka. Autor biblijny miał świadomość, że będą dalej gdzieś po wodzie. Będą niestety ludzie ginąć gdzieś w powodziach, w wodzie. A więc, kiedy słyszymy, czytamy te słowa, że już wody potopu nie zniszczą człowieka, to myślmy o tych wodach potopu grzechu. To z tego Bóg ratuje człowieka. Bo świat był zepsuty, mówi Księga Rodzaju wtedy. I Bóg ratuje z tego potopu grzechu człowieka. Przymierze z Noem po potopie wyraża zasadę takiej Bożej ekonomii, Bożej pedagogiki, Bożej strategii wobec narodów, Bożego zamysłu wobec narodów. Czyli ludzi zgromadzonych według swych krajów, swego języka, według szczepów i według narodów. To Boże przymierze z Noem po potopie zawarte. O tym mówi. Ty bądź mi wierny i ja będę tobie wierny. Będziesz żył. Dalej. Potem ten porządek. Mamy wielość narodów. Ten pisze katechizm, ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny porządek wielości narodów ma na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która jednomyślna w swojej przewrotności o własnych siłach chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel. Wieża Babel jako symbol właśnie wspólnoty w pysze, wspólnoty jednomyślności w ludzkiej przewrotności, budując wieżę Babel. Jednak z powodu grzechu politeizm oraz bałwochwalstwo narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską przewrotnością tej tymczasowej ekonomii. Czyli Bóg ma zamysł, ta ekonomia, nie chodzi o finanse. Bóg ma zamysł, plan zbawienia człowieka i z drugiej strony ludzkie bałwochwalstwo, przewrotność, pycha wciąż zagrażają temu Bożemu zamysłowi. Ten człowiek jest już zraniony i tutaj mamy przykład odchodzenia od Boga. Symbol wieża Babel. Symbol, który pokazuje właśnie to, że człowiek, ta pycha człowieka, zbudujemy wieżę aż do nieba sięgającą. Zrównamy się z samym Bogiem. Będziemy jak Bóg. To jest ta pokusa z ogrodu rajskiego, będziecie jak bogowie. I tutaj człowiek do tego raz po raz powraca. I Bóg nie pozwala na to, aby człowiek został opanowany przez grzech. A więc to rozproszenie tych języków, ludzi, jest wyrazem tego, że Bóg nie godzi się na brnięcie w przewrotność, na brnięcie w pychę, że Bóg jest wierny, że Bóg przywraca porządek pewnym rzeczom. To tylko Bóg jest Bogiem. I dalej mówi katechizm, przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów, aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do narodów. Nazywa sprawiedliwym Abla, króla i kapłana Melchizedeka, który jest zapowiedzią, mówimy, figurą Chrystusa. Mówi o sprawiedliwych Noem, Danielu, o Hiobie. A więc Pismo Święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza zawartego z Noem w oczekiwaniu, my to już wiemy, w oczekiwaniu, aby Chrystus rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno. Już życie zgodnie z przymierzem zawartym z Noem czyni ludźmi sprawiedliwymi. I mamy tutaj te przykłady, te postacie. Ale to jest i tak, my już wiemy, etap, ta etapowość, Boża pedagogia, etap w oczekiwaniu na objawienie się w pełni Boga w Chrystusie. Przymierze z Noem. Mamy dalej potem przymierze z Abrahamem. Kolejny etap, dalszy etap. Mówi katechizm, aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrahama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej i z domu ojca, aby uczynić go Abrahamem, to znaczy ojcem mnóstwa narodów. Zbiera w jedność. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, Bóg obiecuje Abrahamowi. Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom. Będzie ludem wybranym. Będzie ludem wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Lud pochodzący od Abrahama. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie, stający się wierzącymi. Mówi Księga Rodzaju, w tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. I dlatego właśnie patriarchowie, prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich liturgicznych tradycjach Kościoła. Bo to jest właśnie, to są postacie, które są na tej drodze objawiania się Boga, które też nas podprowadzają pod te pełnię objawienia. Dlatego my czytamy Stary Testament, czytamy o prorokach, o tym, jak się Bóg w nich, poprzez nich, ich życie, ich słowa objawiał. Przecież prorocy mówią o Mesjaszu, przygotowują naród wybrany, ale i nas. Dalej, mówi katechizm, Bóg formuje Izrael jako swój lud. Kolejny etap, Noe, Abraham, i potem już powstaje spójny naród, spójne państwo. Kolejny etap tego objawiania się Boga. Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Jest wierny, tak? Dalej czytamy. Zawiera z nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza dał mu swoje prawo, by uznał go i służył mu jako jedynemu, prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu sędziemu oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. Izrael jest kapłańskim ludem Bożym. Nie, tutaj mówi o tym Pismo Święte, nad którym zostało imię Pana wezwane. Jest to lud, do których przodków Pan Bóg przemawiał. Lud starszych braci w wierze Abrahama. My karmimy się też księgą świętą dla Izraela, psalmami. Stary Testament to jest Księga Święta Izraela i my tak samo się tym karmimy. To jest nasz etap w dochodzeniu do Chrystusa. To jest Słowo Boże. Dalej mówi katechizm, przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi. To są ci Boży pedagodzy, prorocy, uczniowie tego wielkiego pedagoga, jakim jest Bóg. W oczekiwaniu spełnienia wiecznego przymierza, przymierza, które będzie wypisane w sercach. To jest ten cel, ten ideał, o którym już mówią prorocy. Nie kamienne tablice Mojżesza. One były dobre, potrzebne na ten moment rozwoju narodu wybranego w sensie szerokim, w ogóle ludzkości. Ale potem tymi tablicami będą ludzkie serca. Tam będzie przymierze wypisane. I o tym już Bóg mówi przez proroków. Prorocy głoszą radykalne odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności. Głoszą zbawienie, które obejmie wszystkie narody. Prorocy już mają tę zapowiedź. Nie wychodzą poza taki tylko partykularyzm Izraela. To stopniowo jest coraz bardziej, coraz jaśniej wyrażane w nauczaniu proroków, ale już jest. Ale już jest. I my, czytając Stary Testament, odnajdujemy w nim coraz więcej, coraz jaśniej sformułowane wymiary, elementy tego, co głosi potem Chrystus. Wszystkie narody w sercu będą wypisane Boże przymierze. Nie tylko tu będą oddawać cześć Bogu w Jerozolimie, na tej górze, ale w duchu i prawdzie, mówi Jezus do Samarytanki. Ale już to pierwsze zwiastuny, pierwsze jaskółki tego były u proroków. O tej nadziei będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana. Żywą nadzieję zbawienia Izraela zachowały święte kobiety Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta, Estera. I najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest Maryja. To jest najdoskonalsza córka Izraela, narodu wybranego. To poprzez nią, już w taki sposób taki definitywny, dokona się spełnienie tej Bożej pedagogii, tego, o czym Bóg zapowiedział na początku w Księdze Rodzaju do rodziców. Najdoskonalsza córka narodu wybranego, Maryja, Miriam z Izraela, z Nazaretu. Boża pedagogia, Boże objawianie się, które wchodzi w ludzką historię, które jest historyczne, jest nadprzyrodzone, ale Bóg wchodzi w ludzką historię, ta etapowość. Tutaj różne nazwiska padały, imiona padały, padają, kiedy czytamy Stary Testament, miejscowości, daty. Bóg się objawia w historii. Objawienie Boże jest objawieniem, tak, nadprzyrodzonym, ale też jest objawieniem historycznym. Jeździmy do Ziemi Świętej, chcemy zobaczyć te miejsca. Modlimy się teraz, trwa tam wojna. Modlimy się o pokój, bo to jest ziemia, gdzie Bóg się nam objawiał. Ta konkretność Boga, jego historyczność, drodzy. Objawianie się Boga, Boża pedagogia. Bóg chce się nam objawiać, drodzy. Niech to nam zostanie i ta świadomość tego procesu, tej Bożej cierpliwości, której nawet grzech nie przerwał, której nawet grzech nie zniweczył. Drodzy, czytajmy Pismo Święte, Stary Testament, z taką świadomością brania dla siebie samych nadziei, że Bóg jest wierny, że Bóg prowadzi, że Bóg widzi daleko. Bóg wchodzi i w moją historię. To jest historia narodu wybranego, to jest historia twoja i moja.